Witam Was bardzo serdecznie dzisiaj. Wdzięczny Bogu, a też myślę sobie Kościołowi, że możemy sobie usługiwać wzajemnie. Wiecie, nie da się ukryć, że Bóg działa w historii naszego życia. Bóg tworzy historię naszego życia. Działa, jest obecny i jest gotowy to, co rozpoczął, dokończyć swojego dzieła. Dokończyć dzieło wiary w naszym życiu, dzieło swojej miłości, swojego powołania, naszego życia dla siebie, do Bożego Królestwa. A więc jest historia. Jest historia. Nie wiem, czy lubiliście historię w szkole. Lubiłem historię, nawet maturę zdawałem z historii. Ale ta historia, którą tworzy Bóg, jest bardzo, bardzo niezwykła i bardzo nadzwyczajna. Ona nie jest zawsze prosta, bo historia ludzkości nie jest prosta. Jest zawiła. Czasami trudna, czasami ciężka do zrozumienia. Ale nasza historia, która jest z Bogiem, również czasami jest trudna. Ale jest również niezwykła. Kiedy widzimy to Boże prowadzenie, o którym słyszymy. Mniej czy bardziej możemy coś o tej historii powiedzieć. Chciałbym, abyśmy dzisiaj przeczytali pewien fragment Bożego Słowa. Rozdział 5 Ewangelia Jana. Historia pewnego człowieka, który potrzebował pomocy, potrzebował w historii swojego życia, którą miał, była ona też w jakiś sposób niezwykła, potrzebował. On nie wiedział, że potrzebuje Boga w swoim życiu, a jednak Bóg zaingerował w jego życie. Ewangelia Jana, 5 rozdział 1 do 14 wersety. Potem było święto żydowskie i udał się Jezus do Jerozolimy. A jest w Jerozolimie przy owczej bramie sadzawka, zwana po hebrajsku Betesda, mająca 5 krużganków. W nim leżało mnóstwo chorych, ślepych, chromych i wycieńczonych, którzy czekali na poruszenie wody. Od czasu do czasu stępował bowiem anioł Pana do sadzawki i poruszał wodę. Kto więc po poruszeniu wody pierwszy do niej wstąpił, odzyskiwał zdrowie, jakąkolwiek chorobą był dotknięty. A był tam pewien człowiek, który chorował od 38 lat. I gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że już od dłuższego czasu choruje, zapytał go: chcesz być zdrowy? Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki, gdy woda się poruszy. Zanim zaś ja sam dojdę, inny przede mną wchodzi. Rzekł mu Jezus: wstań, weź łoże swoje i chodź. I zaraz ten człowiek odzyskał zdrowie, wziął łoże swoje i chodził, a właśnie tego dnia był sabat. To też mówili Żydzi do uzdrowionego: dziś sabat, nie wolno ci nosić łoża. On zaś odpowiedział im: ten, który mnie uzdrowił, rzekł mi: weź łoże swoje i chodź. Pytali go: cóż to za człowiek, co ci powiedział, weź je i chodź? A uzdrowiony nie wiedział, kto to był, bo Jezus niepostrzeżenie oddalił się od tłumu, który był na tym miejscu. Później spotkał go Jezus w świątyni i rzekł do niego: oto wyzdrowiałeś i już nigdy nie grzesz, aby ci się coś gorszego nie stało. Wiecie, wiele osób jest wpisanych w historię naszego życia. Wiele osób, poczynając od naszych rodziców, są wpisani w historię naszego życia, bo urodzili nas. Czasami ci rodzice nie byli za dobrzy. Może nie wszyscy mieliście doskonałych i dobrych rodziców. Może ktoś został zraniony przez swojego rodzica. Ja, był taki moment, kiedy ja zraniłem swoją mamę. Kiedy miałem kilka lat, 7, może 8, pojechałem na pewną konferencję, nie wiem, czy dzieliłem się z tym z Wami. Na pewną konferencję po moim nawróceniu do Warszawy, i tam głosił wtedy Louis Farrell. Starsi wierzący wiedzą mniej więcej, o kim mówię. I tam gdzieś Duch Święty podczas usługiwania przekonał mnie o tym, że powinienem przypomnieć sobie. On mi przypomniał i ja powinienem sobie przypomnieć to zdarzenie, które miało miejsce w moim dzieciństwie. Kiedy powiedziałem do mojej mamy, nie pamiętam dokładnie, ale to było bardzo przykre dla mojej mamy. I Duch Święty mi przypomniał, i kiedy wróciłem z tej konferencji, pewnego razu usiadłem z moją mamą tam i mówię, że muszę cię za coś, mamo, przeprosić. Prosić o wybaczenie. i powiedziałem o tej sytuacji. Ona może nie bardzo pamiętała, ale przyjęła to. Przyjęła i tak, mogłem wtedy powiedzieć, że mam pokój z Bogiem. Mogłem wtedy powiedzieć, że zrobiłem tak, jak trzeba. Bo tak trzeba było. A więc ta historia z naszymi rodzicami, nasze rodzeństwo. Wiecie, czasami z moim bratem się czasami biłem trochę. Kiedy to nie było, wiecie, takie na fest, ale kiedy moja mama czasami po śmierci mojego ojca musiała pracować, wychodziła do pracy. Mój starszy brat o 2 lata się na mnie opiekował, jeszcze moją siostrą, więc próbował to jakoś opanować sytuację. Czasami mi to nie było wygodne, więc próbowałem go tam trochę przekapalić na swoją stronę. Różnie to bywało. Więc ta historia przebiega bardzo różnie z naszym rodzeństwem. Jest bliżej, jest łatwiej, jest przyjemnie, a może jest gorzej. Ta historia przebiega między naszymi nauczycielami, gdy byliśmy w szkole. Jednego się lubiło, drugi nie. Drugi był jak brzytwa, a jeden był jak do rany przyłóż. Akurat moja wychowawczyni to była historyczka i ona była taka sympatyczna. Była za nami. Ale nie wszyscy. Pracodawcy. To też jest wpisane. Oni są wpisani w historię naszego życia. Jacy są? Czy są mili, czy są przykrzy? Czy nam, wiecie, urągają, albo czasami nieprzyjemne słowa nam posypią gdzieś i nie jest nam do radości. Ale to jest historia naszego życia. To są ludzie, którzy są wpisani. Niedawno byliśmy w pewnej przychodni lekarskiej i popatrzyłem, zresztą już wiedziałem od pewnego czasu, nie było tam rejestratorki, która od dłuższego czasu, którą znaliśmy bardzo. Jest nowa osoba, a jesteśmy tam od kilku lat, przebywamy i ta osoba tamta była bardzo przychylna, taka bardzo życzliwa, bardzo pomocna dla nas. Między innymi dla nas pewnie, no miała serce dla innych jeszcze, ale ta historia naszej znajomości była taka bardzo miła z nią. Jest teraz nowa, młoda jakaś, nie poznaliśmy jej jeszcze, ale to też jest jakaś historia, bo to jest związana z nami, z rodziną. Niedawno zastanawiałem się, mam lekarza rodzinnego, do którego chodzę chyba już ponad 30 lat. To jest jeden i ten sam lekarz rodzinny. Wiecie, ja jestem przywiązany tak do miejsca, ja nie lubię zmiany. I tak chciałem ją kiedyś zapytać, jak to w dokumentach jest, od kiedy ja do pani tutaj przychodzę w ogóle, jak ja tu istnieję w tej rzeczywistości. Ale to jest moja historia, ona ma moją historię zdrowia. Ona kiedyś dała mi dobre zalecenie, bo miałem pewne problemy, zrobiłem wyniki i okazało się, że miała rację. A więc zaingerowała w historię mojego zdrowia, tak jak lekarze tutaj w historię. I możemy powiedzieć o takich różnych rzeczach. To jest historia naszego życia. Ale tak naprawdę to jest historia Boga, obecności Boga w naszym życiu. Od początku do końca, ponieważ tak mówi Boże Słowo, że On, kiedy myśmy jeszcze Go nie znali, to On nas znał. On stworzył wszystkie nasze kości, wiedział od początku do końca, jacy będziemy, kim będziemy. W Psalmie 139 czytamy, że Że On widzi, kiedy siedzimy, jak tu siedzimy, On widzi. Mnie stojącego tutaj, co ja mówię, co myślę, albo co wy myślicie, nic się nie ukryje przed Nim. Możecie mieć dobre zdania, możecie mieć złe zdanie. Ale On ogarnia nas z przodu, z tyłu, z tamtej strony, wie wszystko, tak? A więc Bóg jest w historii naszego życia. I tak naprawdę nic Mu nie jest obce. Nic nie umknie spod Jego wzroku. W tej historii o tym człowieku Jezus zobaczył pewnego człowieka. Znalazł się w miejscu, wiemy, że Pan Jezus nigdy bez potrzeby nigdzie nie był. Zawsze był tam, gdzie trzeba. Nie było przypadku, nie było takiego zdarzenia jakiegoś przypadkowego, ale był tam, gdzie trzeba. I w historii tego człowieka widzimy, że też znalazł się w historii życia tego człowieka. Czytamy, że 38 lat chorował. 38 lat to jest skupa czasu. To można by powiedzieć, to jest połowa historii życia danego człowieka. Jeśli dodamy jeszcze tamte 38, to będzie już pokolenie, prawda? To jest 70 lat. Biblia mówi, że żyjemy, jeśli Bóg pozwoli, 70 albo 80 lat. Jeśli Pan pozwoli, nie? Jeśli sił starczy, może trochę więcej. A więc 38 lat zapewne wiele, nie wiemy, nie trudno nam określić, ale wiele lat upłynęło w chorobie tego człowieka. Nie wiemy, czy miał rodziców, nie wiemy, kto go tam zaniósł, kto tam zaprowadził. Nie mamy bliższych takich szczegółów. Wiemy tylko, że 38 lat to jest szmat czasu. To jest dużo. I wiecie, w tym momencie, kiedy Jezus tam jest, tam nie ma tłumów. Tam są tylko ci chorzy, którzy leżą przy tej sadawce i jest spotkanie Pana Jezusa i tego człowieka. Nie ma tłumów, nie ma uczniów. Jest Jezus, który chce stworzyć na nowo historię tego człowieka. Dlaczego tego? Dlaczego niewielu z tych ludzi? Dlaczego nie uzdrowił więcej przy tej sadzawce? Macie odpowiedź? Tak, tak. To i to jest odpowiedź. Ponieważ moja odpowiedź jest właśnie też taka. Ponieważ to On wybrał. Ponieważ to On zdecydował. Ponieważ to jest Jego decyzja, aby wkroczyć w historię człowieka danego w tym momencie, w tym czasie i zaingerować, ale dobrze. Nie tylko po to, żeby go może poprowadzić do tej sadzawki, ale Jezus chce coś więcej. Jezus chce totalnie coś więcej. I cóż ten człowiek, 38 lat, a więc czas na zmagania, czas na wątpliwości, czy jest nadzieja? 38 lat. Czy jest jeszcze nadzieja na uzdrowienie, czy jest nadzieja na zmianę? Uczucia, emocje. Ile jest w tym człowieku też uczuć i emocji, sprzecznych, prawdziwych albo nie? Czy coś się zmieni? Czy nadejdzie taki moment właściwy? Czy nadejdzie pora dla mnie? Kiedy idzie do tej sadzawki, a chodzi, wnioskujemy z Bożego Słowa, że bardzo nieudolnie chodził, a więc bardzo wolno. I mówi, że zanim on tam dojdzie, to już ktoś inny go wyprzedza. A więc ciągle gdzieś jest gorszy, ciągle jakby na pozostawione, jeszcze ciągle w czekaniu, tak? Jeszcze w tej pozycji czekania, jeszcze jakby w pozycji niewysłuchania, jakby w pozycji niezrozumienia. Trochę do przodu do sadzawki i z powrotem do tyłu. I z powrotem i jeszcze z powrotem na tą matę, na której leży, na tę noszę. Z powrotem na noszę. Z powrotem do pozycji wyjścia. Znowu uczucia, znowu emocje, znowu rozdarta dusza, znowu czy jest nadzieja? Pytanie. Czy jest ktoś, kto trochę zaingeruje w moje życie? Pan Jezus nie głosi mu szerokiej Ewangelii. Staje przed tym człowiekiem i pyta go tylko wprost. Czy chcesz być zdrowy? Czy chcesz? Czy chcesz zmiany? Czy chcesz w swoim życiu zakosztować tego, co ja mogę dać? Tak mówi Pan Jezus. Choć ten człowiek go nie zna, on go nie poznaje, nie zna. Ten, który potrzebuje tej pomocy, tak naprawdę nie zna, bo tak tutaj czytamy z Bożego Słowa. Panie, ja potrzebuję człowieka. Nie mam człowieka, który by mnie tam wrzucił do tej sadzawki. Ponieważ ja tam widzę swoją nadzieję. Ja w tym miejscu tam, człowiek i miejsce, i ja pokładam tam. Ja potrzebuję tam sadzawki. Prawda? Są takie miejsca, gdzie ludzie jeżdżą. Lourdes, czy tam Medjugorje, czy jeszcze. Są różne miejsca. Najbliżej Częstochowa jest. Ja też tam byłem. Ja też tam szedłem. Tak, to dwa razy. Muszę się pochwalić. Byłem bardzo religijny. Ale powiem wam coś szczerze, że był to taki moment Bożego pociągnięcia. Ja naprawdę. Kiedy później... Wiecie, wracałem do pracy z tych miejsc, byłem chory dwa tygodnie, tydzień, dwa tygodnie, ponieważ to, co się działo tam, było zupełnie inne od miejsca, do którego wracałem. Znowu przekleństwa, znowu pijaństwo, innych ludzi, znowu takie otoczenie. Tam było trochę inaczej. Tam był ten powiew tego świeżego coś od Boga. Jakkolwiek to wyglądało bardzo religijnie, ale ja na poważnie to traktowałem. I kiedy doszliśmy do tego miejsca tam, do Częstochowy, nie byłem tak szczęśliwy już. Mnie fascynowała sama droga. To, że idę z ludźmi, że mogę śpiewać to, co śpiewałem, że gdzieś tam mogłem się modlić tak, jak się modliłem, ale robiłem to i byłem szczęśliwy w tym. Ale kiedy doszedłem do tego miejsca, to już mnie to nie satysfakcjonowało. Coś jakby spadło ze mnie. A jeszcze jak wróciłem do domu, to już choroba wracała. Czy chcesz zmiany? Czy chcesz być zdrowy? I wiecie, Pan Jezus bardzo często pytał ludzi chorych, zadawał to pytanie. I wiecie, to jest takie dziwne. No jak to, Panie? Przecież Ty widzisz. Ja jestem ślepy, ja jestem głuchy, ja ledwo chodzę, ja mam taki problem, a nie inny. A Ty mnie pytasz, czy Ty chcesz być zdrowy? Jakby pytanie nie na miejscu. A jednak pytanie bardzo ważne. Bo okazuje się, że nie zawsze wszyscy chcą być zdrowi. Czasami byliśmy w duchowych drogach, zastanawialiśmy się. Był taki moment po moim nawróceniu, kilka lat minęło, kiedy było takie nabożeństwo, jeszcze tam na Obrońcu. Byli goście z Anglii, usługiwali. I wiecie, przeżywałem bardzo trudny taki czas duchowy. Nie radziłem sobie po prostu tak. I na tym nabożeństwie oni mieli wezwanie i ja wyszedłem do przodu też. I jeden właśnie z nich, który modlił się tam o mnie, powiedział, że Bóg czekał na ciebie. A więc czekał, ponieważ Bóg wiedział, w jakim stanie ducha jestem. W jakim stanie serca, uczuć, emocji, dusza jaka moja była, co tam grało. I Bóg pyta, czy chcesz? Bóg czekał. Bóg tam podszedł do tego i pyta, czy chcesz być zdrowy. I wierzę, że Jezus nie żartuje. To jest poważne pytanie. To jest tak jak Dorota. Lekarz mówi, nie ma opcji. Musisz. Nie ma. Ponieważ chodzi o życie. Chodzi o życie. Więc Jezus nie żartuje. Zadaje poważne pytanie. Takie poważne pytania są też nam stawiane. My czasami, wiecie, ja wierzę, że Bóg jest bardzo... Czasami umie żartować. Jest bardzo taki... Bardzo konkretny, bardzo poważny. I chce historię naszą tworzyć w sposób bardzo poważny, bo chodzi o życie, prawda? Ale też chyba umie żartować. Umie. Ten człowiek tam był, ale czy była w nim jeszcze nadzieja? Czy było aktywne oczekiwanie? Może już coś obumarło? Może już bierność, może rozpacz? Może już taka beznadzieja? Jestem, bo jestem. Zdarzało mi się, przychodziłem na nabożeństwa, bo przychodziłem, ale tylko moje ciało przychodziło. Ale moja dusza gdzieś zupełnie gdzieś była taka pogubiona. W moim duchu byłem zasmucony. Nie wiedziałem, co jest grane. Czasami coś wygasa, ale Pan pyta, czy chcesz? Czy chcesz być zdrowy? Czy chcesz, żeby znowu zapłonęło w tobie? Czy chcesz, żeby w twoim sercu pałało? Czy naprawdę chcesz, aby twoje serce pałało naprawdę ogniem? Nie tylko bycia dla bycia, ale czy chcesz być zdrowy? Bo nie chodzi o to, żeby być. Nie chodzi o to, żebyśmy tutaj przychodzili i mieli mądre miny. Chodzi o to, abyśmy wyrażali Chrystusa. Możemy się śmiać, możemy się uśmiechać. To jest dobre, kiedy uśmiechamy się do siebie. Mamy dla siebie dobre słowo. Czy chcesz być zdrowy? Bo wtedy czeka cię odpowiedzialność. Jeśli wyzdrowiejesz, to wiedz, że już nie tobą będą się tylko opiekować, nie ciebie będą tylko nosić, ale ty masz już później odpowiedzialność. Bo wyzdrowiałeś. A więc masz inną odpowiedzialność, ponosisz inne koszta. Musisz wziąć na siebie ciężar życia. I za siebie, ale też za innych. Już nie bierność, ale czynność. W Dziejach Apostolskich czytamy w 3 rozdziale, pamiętacie tam historię też takiego sparaliżowanego, którego nosili, jak był czas nabożeństw, to nosili go, przynosili, no bo czekał na datki, wyciągał rękę, a więc miał pomocników, miał taką... Inni pomagali mu żyć. Inni go nosili. Inni o niego się troszczyli. Jak nazbierał kasę, to znowu go wynosili do domu. Później znowu go przynosili. Więc można powiedzieć, nie miał za dużej odpowiedzialności. Ale później został uzdrowiony. Później podszedł Piotr, Jan i mówią, no też oczekiwa, prawda, ten sparaliżowany od nich pieniędzy, ale oni mówią, kasy nie mamy. Nie mamy tego, co cię zadawala w tym momencie, ale mamy coś więcej. Mamy kogoś, kto chce wkroczyć w twoją historię, zmienić tą historię i nadać ci nowy sens, nadać nową odpowiedzialność, dać nowe życie. Nie już takie, ale trochę inne, z obowiązkami, żeby coś się działo. A więc został uzdrowiony. Ale tam ważną rzecz powiedział Piotr. Powiedział do niego: stań. To jest decyzja. Kiedy pada pytanie Pana Jezusa też, kiedy tu czytamy w tej historii, czy chcesz być zdrowy, kiedy ten człowiek odpowiada: nie mam człowieka, nie mam nikogo innego, nie mam, w sensie takim, żeby ktoś mnie wrzucił. Ale Jezus mówi do niego: wstań. Tam Piotr też mówi do niego: wstań. Wstań. To jest decyzja. To jest decyzja, co chcesz z swoim życiem zrobić. Musisz podjąć decyzję. Jezus wzywa nas do decyzji. Do decyzji o nasze życie, do decyzji o odpowiedzialność, do decyzji o postępowaniu. Wstań. Wiecie, przeciwnik, mamy przeciwnika. Przeciwnik chce, abyśmy myśleli i żyli w zależności od okoliczności. Jak są takie, no to takie. Jak inne, no to... Wiecie, bardzo często nie mamy wpływu na okoliczności, ale mamy wpływ na to, jak podejdziemy do okoliczności. Pewne rzeczy są poza naszym zasięgiem, ale wszystko zależy od nas, jaką decyzję podejmiemy. Jak się zachowamy, co zrobimy, co powiemy. A więc Pan Jezus mówi: wstań. Mówi: podejmij decyzję. Zrób coś ze swoim życiem. Ja jestem gotowy. Ja jestem przy Tobie. Ja przyszedłem, wchodzę w historię Twojego życia. Może niewiele wiesz o mnie. Ten człowiek nie wiedział o Jezusie. Nie? Później się okazuje, on nie wie, kto każe mu chodzić. Został uzdrowiony, a on nie wie, kto każe mu chodzić. Nie wie. A więc podejmij decyzję. Nagnij swoją wolę. Zrób to, co możesz, ponieważ ja chcę z Tobą współdziałać. Wiecie, to jest to Boże współdziałanie, to jest to Boże wezwanie i nasza decyzja. Co zrobisz? Jak się zachowasz? Jest zachęta od Boga do współdziału, do współudziału. Biblia mówi, że jesteśmy współpracownikami Boga. Pan Jezus, pamiętacie historię pewnych też uzdrowień, kiedy poszedł do córki Jaira. Wygnał tam ludzi, którzy przeszkadzali. Było właściwe miejsce i była właściwa osoba, aby coś się stało. I Pan Jezus powiedział do tej dziewczynki: Tobie mówię, stań. Stań, mówię Ci. Nie leż dłużej na tych noszach. Komuś zależy, żebyś leżał. Ale Bogu zależy, żeby Twoja historia potoczyła się do przodu, żebyś poszedł, żebyś nie leżał, żeby nie gnuśnieć w naszym życiu duchowym. Kiedy chowano młodzieńca z Nain, Pan Jezus podszedł, ponieważ chciał wkroczyć w historię matki, która nie miała męża, straciła syna jedynego, więc Pan Jezus chciał wkroczyć, bo On chce w takie historie wkraczać. On chce, bo jest w jego sercu, jest współczucie, jest dobroć, jest miłość, jest po prostu obserwuje, widzi. Wiecie, kiedy przechodzi, to widzi. Kiedy my tu jesteśmy, to on widzi. On widzi po prostu nasze życie. A więc też mówi do tego młodzieńca: wstań, wstań, nie leż na tych nożach, wstał, daj mu jeść, wstań. To jest suwerenna decyzja Boga. Suwerenna była jego decyzja, ale był współudział. Ten młodzieniec usłyszał, wstał, usiadł. Było wiele szczęścia, radości i wychwalania Boga. Czterech przyniosło sparaliżowanego, przyniosło do Pana Jezusa, spuścili go przez dach. Pan Jezus mówił: wstań. Ale jak ja mam wstać? Czasami pytamy, jak ja mam wstać? Ten człowiek, o którym tutaj czytaliśmy, 38 lat, szedł do sadzawki, wracał. Jezus mówi do niego: to wstań. Ale ja już tyle razy próbowałem. Wiele razy. Ale Piotr powiedział: na słowo Twoje zrobię.
Amen.
Na słowo Twoje zrobię. I ten człowiek wstał, zrobił to. Wiecie, do tej pory to noszę jego nosiła. Teraz Pan Jezus mówi: Ty weź te noszę i noś. I ponieś je. Weź je na swoje plecy i ponieś. Weź to nowe życie. Te nosze zostaw. To jest tak jak ślepy Bartymeusz. Wiecie, przyszedł moment, wołał za Jezusem i zostawił za sobą płaszcz, zrzucił płaszcz. I ludzie powiedzieli mu: wstań, ponieważ on cię woła. A decyzja Bartymeusza, że zaczął wołać, zaczął prosić, współdziałać z Jezusem, pragnienie zmiany. Wiecie, to jest pewien wysiłek. To nie jest takie na wstrzyknięcie, prawda? Mówimy o naszym życiu. Ale musi być to pragnienie zmiany. Jeśli nie ma tego pragnienia, też wierzę, że to Bóg tak działa, że On nie chce, żebyśmy tak w letargu jakimś istnieli, żyli, ale poruszali się w tym tempie Bożym. Przez Jego Słowo, przez obietnice, żeby nasze życie toczyło się tak istotnie, tak sensownie, tak jakościowo. Nie kładź się znowu na noszę. Jak już stałeś, to nie kładź się z powrotem. Pociągnij dalej. Zrób kroki dalej. Pan Jezus mówi do tego człowieka, to co dobrego ci się stało, to pilnuj tego. Nie grzesz więcej. Nie wracaj do śmieci. Nie wracaj do rzeczy przeszłych. Nie zawracaj do takiej historii, takiej jaka była, czy dobra, czy zła. Idź do przodu. Idź do przodu. Dobre są wspomnienia, kiedy są dobre. I dobrze jest wspominać o tym, co Bóg uczynił. I dobrze jest mówić, co Bóg uczynił wczoraj. Pamiętać, ale Bóg ma nową historię. On nie zakończył z nami, nie zakończył dzisiaj. Dzisiaj jest tutaj etap, jutro będzie jakiś inny. Coś do tej historii naszego życia znowu będzie wpisane. Ale też zależy od nas, jakie elementy będą wpisane. Współudział z Chrystusem. Iść ręka w rękę. Zostaw stare nawyki. Mamy swoje przyzwyczajenia, które jeszcze nas tłamszą. I czasami chcemy się położyć z powrotem na noszę. Ale On chce, abyśmy zostawili to, co stare. W liście do Hebrajczyków, moment przeczytam. W liście do Hebrajczyków, 12 rozdział i troszkę to będzie wyrwane, ale myślę, że zrozumiecie. 12 rozdział, 12 i 13 werset list do Hebrajczyków. Dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie. I prostujcie ścieżki dla nóg swoich, aby to, co chrome, nie zboczyło, ale raczej uzdrowione zostało. Pamiętacie, czytam o bohaterach wiary, później o tym, że jeśli mamy wokoło siebie tyle świadków, to biegnijmy wyścigu, nie dajmy się zatrzymać, patrząc na Jezusa, On, który jest sprawcą naszej historii, naszego życia i który dalej chce tą historię tworzyć. I czasami nawet jeśli ona jest trudna, jeśli czasami złapiemy kontuzję, jeśli czasami gdzieś upadniemy, to jednak Jezus nie chce, abyśmy się zatrzymywali. On podnosi nas, On podtrzymuje, Biblia mówi w którymś psalmie, że On podtrzymuje tych, którzy upadają. Ale dlatego opadłe ręce, czasami one mdleją, już nie podnosimy, tak jak Mojżesz trzymał i one opadły. Kiedy trzymał, to zwyciężali, kiedy opadały jego ręce, omdlewały, to przegrywali bitwę. Dlatego musiał mieć pomocników, dlatego mamy takich pomocników. Kościele. Mamy, którzy jak gdzieś poproszą, to modlą się i możemy zobaczyć, jak Bóg wkracza w historię naszego bólu, tak? W historię naszego cierpienia, takiego czy innego, jakkolwiek go nazwiemy. Musimy pamiętać o modlitwie. Nie dajmy zlekceważyć sobie czasu modlitwy. Nie rezygnujmy z czasu modlitwy. Uczymy się, niech zwiększa się nasze posłuszeństwo dla Boga, nasze zaufanie. Nie pozwalajmy, żeby uczucia miotały nami. Uczucia, emocje, to tak zwodnicze, że głowa boli. Mamy wszyscy takie swoje doświadczenia. Stójmy twardo. Jeden z psalmów mówi, jeśli Pan domu nie zbuduje, na próżno, prawda? Znacie to bardzo dobrze. Jeśli Pan domu nie zbuduje, więc potrzebujemy nieustannie budować na głęboko na skalę. Fundament zakładać. Podjąć się wykonalnych rzeczy. Na pewno podjąć się modlitwy, na pewno podjąć się słowa, na pewno podjąć się wdzięczności dla Boga, podjąć się rzeczy wykonalnych. Zwróć uwagę i poświęć duchową uwagę na zranienia i kontuzje. Dlaczego zdarzają się kontuzje? Dlaczego zdarzają się zranienia? Czasami przez nieuwagę, czasami przez nasze zlekceważenie. Nie zawsze jest to grzech, czasami grzech. Ale nie zawsze. Czasami z przemęczenia. Czasami z walki. Nie wiem, czy ci, którzy interesują się piłką nożną, kiedyś bardzo się interesowałem, ale jeden zawodnik, polski zawodnik, piłkarz był szczególnie dla mnie takim bohaterem. Mowa o Włodzimierzu Lubańskim. On nabawił się kontuzji. Wręcz został sfaulowany przez Anglika w meczu bardzo ważnym w eliminacjach do Mistrzostw Świata i znieśli go tam na noszach z boiska. Bardzo wiele lat walczył o powrót. Przeżył bardzo taki czas intensywnej rekonwalescencji, rehabilitacji, walki o powrót do czynne sportu. Wrócił do reprezentacji, zagrał jeszcze ileś tam meczów. Nie pamiętam dokładnie, czy jeszcze jakieś tam bramki. Ale wrócił. Kontuzja nie zatrzymała go, ponieważ było w nim pragnienie. Był człowiekiem wielkiej ambicji i nie dał się. Znieśli go na noszach, ale on w pewnym momencie powstał z tych noszy i jeszcze zagrał. I myślę, że to jest największe zwycięstwo, że to jest największa frajda, największy szacunek dla niego jako zawodnika, jako postać, bo jest bardzo znanym człowiekiem. A więc zwróćmy uwagę na to, czy jakieś kontuzje gdzieś nie zatrzymują nas. Czy leżymy, czy idziemy, czy stoimy, jak jest dzisiaj. I kiedy czytamy te słowa, kiedy coś do nas dochodzi, jest jakieś myśli nas nawiedzają Boga, podejmijmy decyzję. Jezus zawsze zachęca nas do decyzji, aby nie pozostać w miejscu, w którym jestem. Pamiętacie już na koniec historia Zachariasza i Elżbiety. Bardzo długo czekali na potomka. Zachariasz chodził do świątyni. Chodził, sprawował swoją funkcję, swoje zadanie. Robił co mógł, robił nadal. Robił nieustannie. Robił do śmierci. Aż przychodzi anioł pański i mówi, no będziesz miał syna. Mówi, teraz? Teraz? Kiedy już straciłem nadzieję prawie. Wydał tego dowód, prawda, bo za nie mówił. Jego wiara. A chodził do świątyni, usługiwał. Ale czy jeszcze coś może się zmienić? Pytanie, czy chcę do końca, żeby coś się zmieniło? Czy jestem gotowy na walkę? Czy jestem gotowy, nawet jeśli jestem dzisiaj kontuzjowany? Mogę być, ale czy chcę z tego powstać? Jest jedynie Bóg, który wkracza w takie historie. Mamy swoich lekarzy, rodzinnych czy nierodzinnych, ale tak naprawdę Bóg tworzy naszą historię. I potrzebujemy Jego. Potrzebuje On też nas, naszego współudziału w tworzeniu tej historii. Nic nie jest niemożliwe. Bóg powołuje do bytu to, czego nie ma. Jeśli czegoś nie ma w naszej historii, w naszych domach, w naszych rodzinach, to nie kładźmy się na nosze. Nie rezygnujmy. Próbujmy cały czas przed Bogiem stać. Cały czas gdzieś myśleć o naszych rodzicach, jeśli ich mamy jeszcze. Starajmy się myśleć o naszym rodzeństwie niezbawionym. Starajmy się myśleć o naszych dzieciach, które nie są zbawione. Starajmy się cały czas wiedzieć, że Bóg jest w stanie wkroczyć w ich historię za naszym współudziałem. Nawet jeśli może dzisiaj jest bardziej nam, może nie, może do płaczu, a może do śmiechu, a może bardziej może do zniechęcenia, czy tak naprawdę już Boże nie wiem co. Jakkolwiek ta historia wygląda dzisiaj, miejsca, momentu, to wiedzmy, że Bóg nadal jest. Nadal jest. I tak jak w tej historii z tym człowiekiem, bardzo często to jest tak, bardzo osobista historia. Tam nie było widzów, tam nie było jakichś tam, no nie było tłumów, nie było widzów, nie było uczniów. Jest sam. Bardzo często to nasza historia z Bogiem. My jesteśmy sami przed Bogiem. Czasami nie ma w ogóle przyjaciół, nie ma kto by rzekł dobre słowo, nie ma kto by podpowiedział, co robić. Nie ma kto by dał jakąś myśl taką lepszą, dobrą niż moja własna w tym momencie. Nie ma. Ale historia toczy się nadal, ponieważ jest Bóg, który pociągnął tą moją historię, zanim się urodziłem. Zanim cokolwiek myślałem o Bogu, jakiekolwiek myślałem, no gdzieś jest, no ale gdzie On jest? Jak ja tam sobie chodziłem, no tak, chodziłem. Ale chodziłem, ale to Bóg wkracza w moją historię. Od początku, a później jakieś etapy mojego przybliżania, mojego nawrócenia. To Bóg tworzył to wszystko. A więc Bóg jest, Bóg działa. Nie zapomnijmy. Współdziałanie, nasza decyzja. Mówmy się. Dziękujmy Bogu i też może o coś wypada poprosić. Też. Dlaczego nie? A więc powiedzmy Bogu dzisiaj. Żeby Bóg coś już wkroczył Może potrzeba jeszcze, żeby wkroczył, a jest potrzeba, żeby wkraczał znowu, codziennie praktycznie, prawda? Tak.